mamy taki cykl ku pokrzepieniu serc, tak to nazwałem. Nie wiem, czy to krzepi, czy nie, ale tak nazwałem. Dobrze brzmi. A dzisiaj taka lekcja, słuchajcie, będzie... Na dwa tygodnie mam to rozłożone, bo dzisiaj troszeczkę o pewnej kwestii, a za tydzień troszkę o innej kwestii, ale też jeśli chodzi o takie codzienne życie. Codzienne życie, które różnie wygląda. Dzisiaj temat lekcji nazwałem Nie trać nadziei. Nie trać nadziei. I takim fragmentem, który dał mi do myślenia, bo czytam ostatnio Księgę Przysłów, sobie pomyślałem, że tam jest dużo ciekawych rzeczy. Sporo rzeczy się pamięta, ale czasami czytam niektóre przysłowia i jak gdybym je pierwszy raz w życiu czytał. Że to w ogóle jest? A jest. I otwórzcie sobie Księgę Przysłów na rozdziale 13. Słuchajcie. I tam jest taka sentencja, taka myśl. Werset 12.
Przepraszam, jeszcze 14.
13 i 12.
13 werset.
12.
Przeczytać?
Tak.
Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu, a spełnione pragnienie jest drzewem życia.
Właśnie. Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu, a spełnione pragnienie jest drzewem życia. Gdy człowiek zbyt długo żyje nadzieją, oczekuje czegoś, tęskni do czegoś, myśli o czymś i to się przedłuża. No już miało się stać. Jeszcze nie teraz. I przychodzi moment, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy faktycznie to się stanie. Czy ja będę na to czekał do końca życia? Czy faktycznie, wiecie, czasami kogoś czekamy, tęsknimy za kimś, ktoś gdzieś, czy on wróci w ogóle, czy on będzie. Coś ma się stać, jakieś wydarzenie, czy ono w ogóle się stanie. Na różne rzeczy, słuchajcie, czekamy. Na różne rzeczy oczekujemy. I im ta nadzieja dłużej, te oczekiwanie im dłużej trwa, tym człowiek zaczyna zastanawiać się. To nie jest obojętne dla naszego duchowego życia, dla naszego serca, tak jak mówi Słowo Boże. A kiedy to się stanie, to jest radość. To jest radość. Nareszcie się stało. I człowiek wtedy jest szczęśliwy. I co sobie mówi? Warto było czekać. Warto było czekać. Na pewno mieliście nieraz taką historię w życiu, że myślicie, ojeju, tyle czasu to trwało. Już bym inaczej to zrobił, ale warto było czekać, że to właśnie tak wyszło, a nie inaczej.
Ale tutaj też ważna jest cierpliwość. Może? Tak mi się wydaje.
Okej. Słuchajcie. Salomon podał pewną taką życiową mądrość. Takie coś, co się dzieje w życiu w większości ludzi, nie powiem, że wszystkich. Może ktoś lubi żyć nadzieją i dla niego na przykład dobrze, żeby to się nigdy nie stało, że on jakby żyje tą nadzieją. Nie twierdzę, że takich ludzi nie ma. Ale większość ludzi jest taka, że oczekują na coś, mają pewną wytrwałość, dlatego że myślą o tym, jak będzie fajnie, jak to już będzie. I to im daje siłę. To jest siła napędowa do czekania. Ale im ta rzecz się przedłuża, już za miesiąc nie wyszło za miesiąc. Za dwa, za trzy, za cztery. I po 10 miesiącu czasami zaczyna człowiek martwić się, zaczyna wątpić, zaczyna podupadać w tej nadziei, w tym oczekiwaniu. Ale kiedy się stanie, to jest szczęśliwy. I o tym moim zdaniem mówi ten fragment. I bez względu na to, czy człowiek jest wierzący, czy niewierzący, czy ufa Bogu, czy nie ufa Bogu, czy ma swój pomysł na życie, czy chce żyć zgodnie z Bożym pomysłem, to takie przemyślenia i takie doświadczenia, takie życiowe, może nie tyle doświadczenia w sensie problemy, ale takie doświadczenia ma. On tego doświadczył, wypróbował, wie jak to jest. Każdy z was. I kiedy te oczekiwanie jest na coś wspaniałego, takiego przyjemnego, to się czeka. Kiedy to się nie zbliża, może być zawód, rozczarowanie, czasami większe, czasami mniejsze, ale kiedy oczekiwanie jest na przykład związane z cierpieniem, kiedy człowiek jest chory, kiedy człowiek jest samotny, kiedy został sam, kiedy wpadł w jakieś problemy takie życiowe tutaj różne, tak? Czy wpadł w problemy jakieś duchowe i chce z nich wyjść, chce czekać, nie chce czekać, chce, żeby to szybko, szybko, a to szybko nie następuje. I czeka, 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 próbuje różne rzeczy po drodze robić, może tak to załatwimy, może tak to zrobimy, różne, ale nic nie wychodzi, on musi czekać. I kiedy to się wiąże z cierpieniem, to jest dużo trudniej. Bo wtedy dochodzą dodatkowe elementy, które mają wpływ na nasze ciało. I zobaczcie na przykład Księga Lamentacji. Trzeci rozdział Księga Lamentacji. My będziemy w swoim czasie rozważać tę księgę, ale jest tam jeden taki... Tak, to jest Jeremiasza, Lamentacje Jeremiasza. To jest za księgą Jeremiasza. Jak się kończy księga Jeremiasza, to się zaczynają Lamentacje Jeremiasza. Ja tylko naświetlę sprawę. Nie wiem, czy czytaliście księgę Lamentacji, jak dawno czytaliście księgę Jeremiasza, ale Jeremiasz głosił słowo Pana nieposłusznym rodakom. I to nie była łatwa służba. Bardzo ciężka była służba. I kiedy przeczytacie sobie trzeci rozdział, to rozdział jest jednym wielkim płaczem Jeremiasza nad tym, co się dzieje wokół niego, ale też nad jego losem. I przeczytajmy sobie może nie cały fragment. Od 19 wersetu. Od 18 może.
I powiedziałam: zginęła moja siła i moja nadzieja, jaką pokładałam w Panu. Wspominam swoje utrapienie i swój płacz, piołun i żółć. Moja dusza nieustannie to wspomina i uniża się we mnie. Biorę to sobie do serca, dlatego mam nadzieję. To wielkie miłosierdzie Pana, że my zginęliśmy, gdyż nie ustaje Jego litość. Każdego poranka się odnawia, wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem, mówi moja dusza. Dlatego mam w Nim nadzieję. Dobry jest Pan dla tych, którzy Go oczekują, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pana. Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swojej młodości. Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego je włożono. Kładzie swe usta w prochu, może jest jeszcze nadzieja. Nadstawia bijącemu policzek, jest nasycony zniewagą. Pan bowiem nie odrzuca na wieki, a jeśli zasmuca, znów się lituje według obfitości swego miłosierdzia, gdyż nie trapi chętnie, ani nie zasmuca synów ludzkich.
Dobrze. Dobrze. Popatrzcie, co mówi najpierw Jeremiasz. Zginęła moja siła i moja nadzieja, jaką pokładałem w Panu.
Stracił nadzieję.
Straciłem nadzieję. Ale za chwilę mówi, jak zobaczyłem, że jeszcze żyję, to znowu wstąpiła we mnie nadzieja. bo doceniłem to, że jeszcze żyję. I mówi co? Pan jest moim działem. Dlatego odnawia się twoja wierność. Dlatego moja nadzieja co? Znowu ożyła. Dobry jest Pan dla tych, którzy go oczekują. Dla duszy, która go szuka. Że kiedy przychodzi... I Jeremiasz przeżywa cierpienie. Fizyczne. On był prześladowany. Był wrzucony do studni takiej jamy bagiennej takiej, w której woda była wcześniej, a potem tylko mokry grunt. On się tam zapadł, mało się nie utopił. Zabić go chcieli. Za to, że głosił słowo Boga. I kiedy on widział, że nie ma poprawy dookoła, że nic się nie zmienia na lepsze, że jego służba jest coraz cięższa, coraz większe prześladowania, on miał nadzieję, że się coś zmieni, a się nic nie zmieniało. I on w końcu ciężko to przeżywał wszystko, ale ufał Bogu. I pomimo, że przechodził takie chwile zwątpienia, to nie utracił nadziei. Dlaczego? Bo Bóg mu pomógł. Miał Boga. Miał kogoś, kto mu pomógł to przejść. Nie był sam. Nie był sam. I to mu pomogło. I to oczekiwanie jest szczególnie trudne, gdy się łączy z cierpieniem fizycznym i duchowym. Jednocześnie. Zobaczcie Księgę Kaznodziei. Pierwszy i drugi werset 4 rozdziału. No kto przeczyta? Pierwsze dwa wersety 4 rozdziału Księgi Kaznodziei.
Potem zwróciłem się w stronę wszystkich ucisków, jakie zdarzają się pod słońcem, i przyjrzałem się im. I oto widziałem łzy uciśnionych, a nie mieli pocieszyciela. Siła była w rękach ciemiężców, a tamci nie mieli pocieszyciela. Dlatego chwaliłem umarłych, którzy już odeszli, bardziej niż żywych, którzy jeszcze żyją.
Okej. Okay. Kogo widział Salomon? Ludzi, którzy cierpieli i co on mówi? Co jest tam takie ważne? Zobaczcie.
Ktoś nie było pocieszyciela.
Nie mieli kogoś, kto ich wsparł. Oni nie mieli nadziei. I Salomon mówi, z perspektywy człowieka na to patrząc, to chwaliłem tych, którzy już tego nie przeżywają w ten sposób. Mają to za sobą. Więc zobaczcie, jak ważne jest, żeby w nadziei mieć kogoś, kto cię podtrzymuje. Ale trzeba mieć nadzieję na coś. Bo nadzieje człowiek ma tutaj doraźne. To są takie, ja to nazywam, takie ciasteczka po drodze. Takie małe przyjemności, małe radości mamy. Czy to w życiu duchowym, czy to w życiu takim codziennym. Coś nam się uda, nam się uda zrobić, czy w pracy jest dobrze, czy jakoś Słowo Boże nas wesprze w jakiejś trudnej sytuacji. Mamy takie małe smutki i małe radości w życiu. I tak funkcjonujemy. Ale jeżeli nasze życie miałoby wyglądać tak, od tej sytuacji do tej sytuacji, od tej sytuacji do tej sytuacji, ale ono... To jest takie życie od sytuacji do sytuacji. I tak często jest, że ludzie w ten sposób żyją. Cieszą się chwilą. Ja nie mówię, że to jest złe. To jest sposób na życie, słuchajcie, żeby nie zwariować. Ale jeżeli człowiek nie ma celu takiego wytyczonego głównego, to on się cieszy chwilą, ale ciężko jest tak przeżyć całe życie. Bo kiedy chwila jest fajna, to się można nią cieszyć, ale kiedy są ciężkie, weź się nimi ciesz. Ciesz się ciężkimi, trudnymi chwilami. Ciesz się, kiedy przeżywasz śmierć bliskich, chorobę swoją, czy rodziny, czy dziecka, czy jakieś problemy w pracy, czy w rodzinie, Brak zgody w rodzinie. Weź się ciesz wtedy. Jak się cieszyć małymi chwilami, to co wtedy sobie zrobisz? Nie wiem, pójdziesz na lody? Czy ludzie uciekają w jakieś używki, w różne jakieś rozrywki? Ale to się kończy. To jest chwila i koniec. I jeszcze gorzej, bo wracasz do tego wszystkiego i nie masz nadziei. Nie masz nadziei. Bo chciałbyś, żeby to się już stało, a to się już nie staje. Dlatego to jest tak bardzo ważne, słuchajcie, że my, jako ludzie wierzący, mówimy, że my żyjemy wiecznością, tak, żyjemy tym, co Bóg nam obiecał, ale na ile to jest realne w naszym życiu, na ile to nam pomaga, ta nadzieja, na ile ona nam pomaga w codzienności. I czy my mamy świadomość, czy ona nam się oddala, czy ona jest dla nas wciąż żywa. Bo niektórzy słyszą Ewangelię i mówią, o, to już niedługo to wszystko będzie, tak, to ja tu zaraz to się wszystko stanie, zaraz tu wszystko się uporządkuje w moim życiu, bo Pan Bóg tutaj jest i oni mają taką nadzieję. A to się nie staje. I często jest tak, że ludzie wtedy zawód wiary taki przechodzą, bo oni nie tego oczekiwali. Oni przyszli do relacji, chcieli przyjść do relacji z Bogiem po to, żeby rozwiązać doczesne problemy, żeby poprawić sobie bycie. A to się nie staje. I nadzieja ulatnia się. Tracą nadzieję. Ale też przyszli nie z tymi oczekiwaniami, które Bóg daje. I zobaczmy sobie kilka fragmentów, żeby uświadomić sobie, że jak na to patrzyli apostołowie, jak na to patrzył na przykład apostoł Paweł. W liście do Koryntian zobaczcie. Pierwszy rozdział. Najpierw pierwszy rozdział listu do Koryntian.
Którego?
Kolosan, przepraszam. List do Kolosan. Nie Koryntian, a Kolosan. List Kolosan. Kolosan, dobrze mówisz, tak, ale to jest Kolosan. Pierwszy rozdział. Od 4 do 5, albo od 3 do 5. Tak.
Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie modląc się za Was. Odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla Was w niebie, oni to przedtem słyszeliście w sobie prawdy Ewangelii.
O czym Paweł mówi? O jakiej nadziei?
Odłożonej w niebie.
Odłożonej w niebie.
Czyli o zmartwychwstaniu, tak?
O nadziei odłożonej w niebie. To jest nadzieja związana na wieczne życie z Bogiem. I to jest nadzieja, która wykracza poza życie tu i teraz. Ona nie jest związana z tymi radościami tu i teraz na ziemi. Ona jest realna bez względu na to, jak wygląda nasze życie tu i teraz. Czy się układa lepiej, czy gorzej, czy lżej nam, czy trudniej, to nadzieja, o ta, która jest w niebie, ona jest taka sama dla wszystkich.
Stała.
Stała. Ona jest stabilna. I pierwszy list do Tesaloniczan jeszcze zobaczcie. 4 rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Czwarty rozdział. I przeczytajmy sobie od 13 do 18 wersetu. Ten znany fragment. Bardzo znany.
A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła, dźwiękiem trąby Bożej wstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy. Słuchani.
Jaka tu jest nadzieja?
Na zmartwychwstanie i życie wieczne.
Tak. I zauważcie, że tutaj Paweł mówi bardzo ważną rzecz w kontekście tego, co nas interesuje. Że Pan przyjdzie. Na pewno. Nadzieja w niebie jest odłożona na pewno. Ale to wcale nie musi się stać za naszego życia. Bo jedni teraz, ale inni przyjdą z Panem, czyli to będą ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Czyli żyjesz tutaj nadzieją, ale pamiętaj, że ona może wykraczać poza twoje życie doczesne. Czyli nie trać nadziei, licząc na to, że to się stanie za twojego życia. Bo jeżeli ty założysz, że to się stanie za twojego życia, to w momencie śmierci możesz zwątpić. I moment przejścia do społeczności z Bogiem może stać się twoim momentem utracenia tego, co najcenniejsze. I twoje życie okaże się bez celu. Bo ty założyłeś, że to się musi stać za twojego życia. A Paweł mówi, twoje życie nie ma z tym nic wspólnego tu i teraz. Pan przyjdzie w określonym czasie, w tym, w którym zabrnie głos trąby Archanioła. I teraz pamiętaj jedno. Czy będziesz tu, czy będziesz tam, to będziesz razem. Pytanie tylko, czy przyjdziesz z Panem, czy będziesz oczekiwał na Pana, który przyjdzie wraz z tymi, którzy zasnęli. Pytanie tylko, z której strony będziesz. Ale będziesz na pewno, tylko nie trać nadziei. Nie bój się o tych, którzy umierają. W ten sam sposób nie bój się o siebie. Ponieważ ta nadzieja wykracza poza twoje tutaj życie doczesne, poza twoje małe i wielkie radości. Ona wykracza, ona jest wieczna i ona jest ponad to, bo jest od Boga. Więc nie zakładaj, że musi coś się stać za twojego życia, bo nic nie musi. Bóg nic nie musi. Żyj nadzieją, aż to się stanie. Jeżeli do śmierci, do śmierci. Ale będziesz umierał, będziesz odchodził z tego świata, nie trać nadziei, bo to nie znaczy, że Pan nie przyjdzie. To znaczy, że ty szybciej masz z tego odejść, niż Pan przyjdzie. Twój czas się szybciej skończył tu na ziemi, niż nastąpił ten czas. Ale jeżeli on nastąpił tutaj na tej ziemi, twój koniec czasu, to nie znaczy, że wszystko jest przegrane. To znaczy, że ty przyjdziesz z Panem. Nie trać nadziei. Nie wątp. Tylko nie zakładaj też rzeczy, których w Piśmie nie ma. Nie twórz własnych scenariuszy zbawienia, własnych scenariuszy spotkania z Panem, że to będzie tak, a nie inaczej. Bo może być inaczej. Ale czy żywi, czy martwi, czy śpimy, jak mówi Tesaloniczan, czy żyjemy, to pańscy jesteśmy. Czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy pańscy. Hebrajczyków, 3 rozdział. Od 12 do 14 wersetu. Od 3 rozdział Hebrajczyków, od 12 do 14.
Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
Do 14.
Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowane.
Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie do końca zachowamy. Do końca zachowamy. Niewzruszenie. Do końca? Do jakiego końca?
Naszego.
Naszego końca. Albo przyjścia Pana. Czyli do końca naszej pielgrzymki tu na ziemi, w taki czy inny sposób zachowajcie nadzieję. Ale trzeba ją mieć. Łatwiej jest żyć, kiedy masz nadzieję na wieczność, która wykracza poza to życie tu i teraz. Trudniej jest żyć, ciesząc się chwilą. Można tak żyć. Jest łatwiej niż się codziennie zamartwiać. Ale to jest tylko chwila. A jeżeli masz nadzieję na wieczność, to żyjesz nie chwilą. Żyjesz wiecznością. Masz chwilę, ale nie na nich się skupiasz. One są fajne, ale ty wiesz, że twoja radość pobędzie i minie. Samopoczucie się zmienia. Radość przykrywa kolejny smutek, kolejna troska. I żyjesz chwilą. Ale jeśli ta chwila nie jest celem sama w sobie, a jest nadzieja wieczności, która jest niewzruszona, i o tym za chwilę, to wtedy łatwiej się tego uchwycić. Bo wtedy jak po linie się wciągasz. Przeczytajmy sobie Hebrajczyków, 6 rozdział, od 11 do 20. Dobrze mówię? Od 16 do 20.
Nie, od 11.
Od 11 do 20, dobrze.
Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Tak.
Co mówi tutaj Paweł w liście do Hebrajczyków?
Że nadzieja poświadczona jest obietnicą.
Obietnicą daną Abrahamowi. Abraham ziściła się obietnica w pewnym zakresie. Urodził mu się syn, o którym myślał, że mu się nie urodzi. Ale potem uwierzył. Potem, jak już uwierzył i urodził mu się Ismael, to myślał, że to Ismael. A Bóg powiedział, że to nie Ismael, że Sara. I znowu już była mniejsza wątpliwość, tylko Sara się zaśmiała. Ale urodził się. Izaak się urodził. I ta obietnica się spełniła, ale obietnica ziemi się nie spełniła. I on umarł w wierze, nie doczekawszy tego, co głosiła obietnica. Ale czego udowodnił? Że on szuka miasta w górze, jak mówi 11 rozdział do Hebrajczyków. On czegoś więcej szukał niż tylko tych radości tu na ziemi i teraz. On miał swoje radości, miał swoje smutki, dziękował Bogu za Izaaka, radował się tym, żonę mu znalazł. Miał powód do radości, ale to nie była docelowa radość. Jego docelowa radość to była obietnica wieczności z Bogiem, która została zagwarantowana również przez Chrystusa, który zmartwychwstał i wszedł do miejsca Najświętszego. I ta gwarancja, ta nadzieja, zobaczcie, werset 18, do zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jak kotwicę duszy. Nadzieja jest kotwicą duszy. I gdzie ona jest zarzucona? Poza zasłonę, tam gdzie jest Chrystus. Nadzieja jest tym, co nas trzyma przy Chrystusie. Nadzieja, bo On zmartwychwstał i to jest nadzieja, że my też. Nadzieja jest jak kotwica i kotwica ma linę, łańcuch i on jest, kotwica jest zarzucona za zasłonę, a ty jesteś przed, ale ona ma, i ty się jej trzymasz. Tej kotwicy, tej liny, tego łańcucha, trzymasz się go, bo to jest twoja nadzieja. To, czego się trzymasz, to jest nadzieja.
Chrystus.
Nadzieja. To jest nadzieja. I nadzieja jest przyczepiona do Chrystusa. Trzymać się nadziei. To jest kotwica duszy. Jeżeli nie ma nadziei, to zaczynamy dryfować. Wiecie, co się dzieje ze statkiem, z łódką. Przysumujesz ją i ten sznurek się odwiąże czy coś. To co ona zaczyna?
Odpłynie.
Nawet jak woda jest nieruchoma, to ona zaczyna dryfować. Ona po prostu płynie, w różnym kierunku może odpływać, ale ona zaczyna dryfować. To się nazywa dryf. Ona odpływa od miejsca postoju. I gdzie ona popłynie, tego nie wie nikt. Ale na pewno nie stoi w tym miejscu, co trzeba. Dlatego nadzieja jest naszą kotwicą, którą się trzymamy przy Chrystusie. Nie możemy puścić, nie możemy przestać mieć nadziei, bo zaczynamy dryfować. Tak ważna jest nadzieja. Hebrajczyków 11:1 i najpierw 11:1.
A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy.
Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Ale jeżeli nie mamy nadziei na to, co to nam powierzę? Bo co mi z tego, że ja wierzę, że coś tam będzie, jak ja nie mam na to nadziei? To nie dla mnie. Więc jeżeli jest wiara w coś, to musi być nadzieja, pewność, że to się stanie, bo to się jeszcze nie stało. Jeżeli ja tracę nadzieję, że tak będzie, to co mnie obchodzi, że ktoś tam, coś tam? To jest moja nadzieja. Ja uwierzyłem, że Chrystus zmartwychwstał. I to jest moja nadzieja. Ja się trzymam nadziei, że ja będę z Nim. To jest moja kotwica, która mnie przy Nim trzyma, bo On pierwszy. Ale jeżeli ja stracę nadzieję, że to za długo, że to nie może być tak, że to tak wygląda, że tyle problemów w moim życiu, to nie to. Ale nie to ci Bóg obiecał. Bóg ci obiecał tam wieczność. A ty masz tu dożyć do tego momentu w wierze. Do końca swojego życia, jeśli trzeba, a nadzieja wykracza poza zasłonę. Wykracza poza twoje życie tu i teraz. Ono jest, bo jest, ale nie jest w żaden sposób uzależnione od tej obietnicy, bo ty nie musisz do niej dożyć. Ty możesz wcześniej odejść z tego świata, ale nie odejdziesz od Pana już. I teraz zobaczcie Hebrajczyków rozdział 11 dalej, od 13 wersetu. Do 16.
Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie pokazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali te, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto.
Umarli w wierze. Doczekali? Nie. Ale jak umarli?
W wierze.
Bo nie stracili nadziei. Nie stracili nadziei. Dlatego umarli w wierze. Bo jeżeli nawet nie dożyłem tego, to Bóg mnie zbudzi z martwych. I będę z Nim. Tak czy siak. Jak Abraham szedł ofiarować Izaaka, co on tam po drodze myślał, to tego nie wiemy, ale jedno powiedział. Pójdziemy i wrócimy. A potem Paweł mówi, co on myślał. A on myślał, że Bóg nie może zmienić zdania. Jak mi obiecał, to na pewno tak będzie. To jest moja nadzieja i moja pewność, moja wiara. Więc jeżeli nawet go zabije, to Bóg go wzbudzi z martwych i wracamy razem. To nie było łatwe, słuchajcie. To nie było tak, że sobie. Ale właśnie nadzieja, wiara i nadzieja w to, że Bóg nie zmieni zdania, dała mu siłę do tego, żeby poszedł i podjął w sercu decyzję, że to zrobi, bo jest napisane, że tak jakby z umarłych Bóg go wywiódł. Czyli on już w sercu zabił go. On już pogodził się ze śmiercią syna w sercu. Bo mówi, Bóg nie może zmienić zdania. Nie po to mi obiecał. To co, kłamał mi? Dlatego do końca życia umarł w wierze. Nie stracił nadziei tej kotwicy. Nie stracił nadziei, bo wiedział, co Bóg obiecał, bo Bóg mu pokazał to miasto, które mu obiecał. I co jest bardzo ważne, słuchajcie, w tym wszystkim, w tej nadziei, w czym ją pokładamy w nadziei? Zobaczcie pierwszy list Piotra. Są dwa miejsca, które przeczytamy sobie. Najpierw przeczytamy sobie pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra. Macie już?
Tak.
Trzeci i czwarty werset.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego zachowanego w niebie dla nas.
Co tu Piotr mówi? Co to jest za nadzieja? Dlaczego żywa nadzieja?
No, niewiędnąca. Nie.
Dlaczego niewiędnąca?
Bo Chrystus powstał z
martwych. I żyje. Mhm. Jest kapłanem na wieki według Melchizedeka. On żyje. To jest żywa nadzieja, bo Chrystus żyje. A nasza nadzieja żywa jest taka, że my razem z Nim. Mhm. Czyli nadzieja jest żywa, bo Chrystus żyje. Nadzieja jest tak żywa, jak żywa jest wiara w to, że to się stało. Bo nikt z nas tego nie widział. Mamy pisma. Więc nasza nadzieja jest tak żywa, tak realna, jak wiara w to, że Chrystus zmartwychwstał. Jeżeli Chrystus żyje, to i nadzieja jest żywa. Dlaczego? Bo Piotr mówi, bo powstał z martwych. Przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. On uczynił tą nadzieję żywo. I Paweł o tym mówi w rozdziale 15, pierwszego listu do Koryntian, otwórzcie. I czytamy od 12 wersetu. Do 20. No, rozdział 15, pierwszego listu do Koryntian. 15 rozdział od wersetu 12 do wersetu 20.
A jeśli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna też wasza wiara. I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie są wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli.
Tak. Paweł tu mówi bardzo ważną rzecz. Niektórzy z was mówią, że nie ma zmartwychwstania. Że Chrystus... Tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie. W tym, tu. Tylko tu, teraz możemy korzystać. A Paweł mówi, a z czego korzystacie w innym miejscu? Prześladowani, bici, torturowani, wyganiani, obrażani. Co to za życie? Jeżeli tak ma wyglądać nadzieja w Chrystusie, to jesteśmy najbiedniejsi ludzi. Pożałowania godni. Bo nie dość, że tu nic nie mamy, to jeszcze potem nic nie mamy. To jak mogą niektórzy z was mówić, że Chrystus nie zmartwychwstał? To jaka to nadzieja? Na co? Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, nie ma nadziei. Więc nasza nadzieja jest w wierze w to, że Chrystus zmartwychwstał i żyje. A jeśli On, to my również. I to jest nasza nadzieja, która wykracza poza te życie tu i teraz. Poza te nasze małe radości i małe smutki. One są potrzebne, żeby zachować równowagę. I Bóg się troszczy o to, żebyśmy nie byli, żeby nasze życie nie było jednym pasmem nieszczęść. I podaje nam siłę do tego. O tym za tydzień. Ale jeśli nie mamy tej nadziei, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni z ludzi. Najbardziej pożałowania godni. A ci, którzy powiedzieli o zmartwychwstaniu, są fałszywymi prorokami. Czyli Pismo Święte jest kłamstwem, Paweł mówi. Ale nie jest, bo Chrystus zmartwychwstał. Dlatego Paweł na koniec życia powiedział: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Nie zwątpił. Ta nadzieja, on oczekiwał, że za jego życia przyjdzie Pan. Ale kiedy stanął twarzą w twarz, że jego życie się kończy, tak jak i Piotr, to nie powiedział: to co, nie spełniło się? Przecież powiedział na górze: wkrótce przyjdę. Czekajcie. Nie przyszedł. Apostołowie nie mieli tych wątpliwości. Oni wiedzieli, że on przyjdzie. On się nie spóźni. Przeczytajmy drugi list Piotra. Drugi list Piotra. 3:9. Drugi list Piotra. 3, rozdział 3. Werset 9.
Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.
Nie zwleka Pan z przyjściem. Tylko musimy albo nie musimy, chyba jednak musimy zmienić myślenie czasami, bo my patrzymy na wiele rzeczy, które się dzieją w świecie, z perspektywy to się zdarza, słuchajcie. Ja chwała Bogu, jeżeli nie macie tak. Ktoś tak nie ma. Ale my często patrzymy na świat i na to, co się dzieje, z perspektywy nas. Jako, wiecie, takiego wyjątkowego. Wszyscy wierzący, tak, ale ja to taki uprzywilejowany. Ze swojej perspektywy patrzymy na to. Że Pan zwleka. Pan nie zwleka, bo nie ty jeden. Są inni. Nie jesteś pępkiem świata. Przy stole będą bliższe miejsca. Nie myśl w ten sposób, że ja już tutaj nie wytrzymam, to już teraz niech Pan przyjdzie. Są inni. Nie bądź samolubem. Twoja nadzieja wykracza poza twoje życie tu i teraz. I to jest najtrudniejsze. Ponieważ jak się nadzieja przedłuża, a nie ma spełnienia, to człowiek zaczyna się zastanawiać. Przychodzą wątpliwości. Czy na pewno? Czy tak? Czy siak? Jeżeli nie ma tego poukładanego, to trudniej jest potem, łatwiej stracić tą nadzieję i zacząć dryfować. A jak zaczynasz dryfować, to przychodzi ci, czy jest zmartwychwstanie, czy nie. A czy ten Bóg to taki dobry, czy niekoniecznie. A czy to tak, a czy to tak. I zaczynają się malutkie rzeczy. Małe wątpliwości, usprawiedliwiamy je, bo ciężka chwila. No przychodzą mi takie myśli. Ale pytanie, co ty z nimi robisz? Czy ty je karmisz, czy ty je próbujesz odepchnąć? Co ty z tym robisz? Co ty robisz z tymi swoimi wątpliwościami, jak tracisz nadzieję? Bóg dał nadzieję. Bóg, za tydzień sobie jeszcze o tym więcej powiemy. Nie jesteśmy sami. Jeremiasz nie był sam. On miał chwilę załamania takiego, ale to były chwile, bo za chwilę uświadamiał sobie: ja wciąż żyję. Chwała Bogu. To jest łaska. Mogę jeszcze coś zrobić. I to mu dawało siłę. To była siła napędowa, że jednak cokolwiek bym nie myślał o Bogu, to On jest dobry. Nawet jeśli mi się wydaje, że w moim życiu tego nie widać. To jest dobry. Pośród tych wszystkich utrapień, pośród tego, że spadło na mnie całe nieszczęście, to fakt, że żyję, jest już łaską Bożą. Taka mała rzecz i zarazem tak wielka. Bo Salomon mówi, jeśli ktoś nie ma pocieszenia, to w cierpieniu, po ludzku mówiąc, lepiej umrzeć. A Jeremiasz mówi, a ja widzę, że jest dobrze żyć. Ciężko mi, ale żyję. Bo miał nadzieję, miał pocieszenie. O którym Salomon mówi, jak ktoś go nie ma, to żyć nie chce. I wtedy ludzie bardzo często się targają na swoje życie. Bo chcą z tym skończyć. Bo mają dość. Nie mają tej kotwicy. Bo skończyło się życie małych radości. Bo przestało ich być. Stały się same problemy. Radości przestały cieszyć, przestały się dostrzegać nawet już w pewnym momencie. I życie traci sens. Ale jeżeli jest kotwica zarzucona dalej i trzymasz się jej, będziesz widział sens. Jeżeli zaczniesz dryfować, różnie może być. Bóg jest łaskawy. Ale to nie znaczy, że nie możesz stracić nadziei. Kolejny fragment. List Hebrajczyków. 10 rozdział. 36-37 wersy. Dziesiąty rozdział, 36-37. Dobrze wybrałem?
Mhm, tak.
To co tam jest napisane?
Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila. Przeczytam.
36-37.
To przepraszam, potrzeba wam, powiem, cierpliwości, byście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila. Przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał.
Tak. Przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Jeszcze tylko krótka chwila. Ale ta krótka chwila to jest na Bożym zegarze, nie na Twoim. To jest na Bożym zegarze bardzo krótka chwila. A okej, ona jest krótka. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że nasze życie jest jak para, tchnienie. To jest nawet mniej niż chwila. Dlatego nie patrz krótką chwilę. Patrz, że twoje życie jest jak para. Ale wieczne jest uzależnione od Chrystusa. Łatwiej jest umrzeć, tak myślę, jeszcze nie próbowałem, nie mam doświadczenia, ale patrząc na bohaterów wiary, mam przykłady z Biblii. Jak sam wypróbuję, to i tak wam nie powiem. Będzie takiej możliwości, a jak tam się spotkamy, to już sami będziecie wiedzieli. Natomiast patrząc na historię wierzących, bohaterów wiary, mam taki wniosek, że łatwiej jest odejść z tego świata z nadzieją, niż dryfując. Bo odejść musisz. Łaska boska jest łaską boską. Nie zależy od dryfowania, tylko zależy od Bożej łaski. Ale ciężej jest umierać, kiedy człowiek ma wątpliwości i się boi. Nie wiem, czy pamiętacie taką książkę Buniana o pielgrzymie tam wędrującym. Tam bardzo fajny jest jeden taki obraz, który, taka metafora, która jest bardzo interesująco pokazana. To przejście przez tą rzekę na koniec. Że jeden przechodził płytko, a drugi zaczął się topić. I to jest taka metafora śmierci. Że jeden łatwiej przez to przechodzi, drugi trudniej. Ale nadzieja daje siłę. Nadzieja daje siłę, że Bóg jest z tobą cały czas. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, ale ty nie trać nadziei, bo to jest krótka chwila. Natomiast twoje życie jest parą. Nie trać nadziei. Nie wątp. Chrystus przyjdzie na pewno i nie będą to tysiące czy dziesiątki tysięcy lat, a będzie to wkrótce. Wkrótce. I im każdy dzień przybliża nas do tej chwili. Nie oddala. Miejmy świadomość tej rzeczy, że na Bożym zegarze moment przyjścia Chrystusa już jest zaplanowany. To on nie jest jeszcze w planach, że Bóg mówi, jutro się zastanowię kiedy. On jest zaplanowany już. Pytanie tylko, czy nasze życie na osi czasu zazębi się z tym momentem, czy nie? A to jest bez znaczenia. Paweł pisze w liście do Tesaloniki, że to jest bez znaczenia. Bo Boży zegar to jest... On jest uzależniony od wydarzeń przyjścia Chrystusa, a nie od tego, czy my tego dożyjemy, czy nie. Ale jeżeli się trzymamy tej kotwicy nadziei, to łatwiej jest. Lżej jest przejść różne doświadczenia i próby. Bo po ludzku im dłużej trwa nadzieja, tym jest trudniej. A ziszczenie jej jest radością. Ale jeżeli się na coś bardzo długo czeka i to się staje, to jest jeszcze większa radość. I Słowo mówi, że będzie radość. Za tydzień poczytamy o tym. Jeszcze jeden fragment. Drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Rozdział czwarty. Ja naświetlę tylko fragment. Paweł mówi o swoich trudach życia w głoszeniu Ewangelii. O prześladowaniach. O kłopotach. O przykrościach. O biczowaniach. O kamienowaniach. Na koniec mówi tak. Od 16 do 18 wersetu. Co powoduje, Paweł mówi, te wszystkie nieszczęścia w moim życiu, jaki one mają na mnie wpływ? Co mówi?
Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne. To zaś, co niewidzialne, jest wieczne.
Wiecie, i jak czytam ten fragment i czytam, że Paweł mówi, ten bowiem nasz chwilowy, lekki ucisk. Ja czasami nie umiem się ogarnąć z dużo mniejszych problemów. W ogóle nie porównuję się z tym, co Paweł przeżywał. Jakieś małe niepowodzenie, jakaś urażona ambicja i to człowiek musi się z tym ogarnąć. A Paweł mówi, to jest o swoich doświadczeniach, mówi mały ucisk. I po tym sądzę, że jego nadzieja, to on się przyszył do tej kotwicy, wiecie? Przyszył się. Ona była tak żywa, że to, co się działo w jego życiu, on w ogóle w innych proporcjach widział. To nie znaczy, że nie cierpiał. W innym miejscu mówi, myślałem, że już zwątpiliśmy o naszym życiu i jak był kamienowany, to gwarantuję, że go bolało. Jak w niego kamieniami rzucali. Obok nie przelatywały, tylko uznali, że jest martwy, poszli, a on, Bóg go wskrzesił z martwych. To nie było lekkie. Ale Paweł potrafił powiedzieć, że to jest mały ucisk. Lekki. Bo był gigantem. Gigantem wiary. Gigantem nadziei. Duch się odnawia każdego dnia. Ciało, ono niszczeje. Chcesz czy nie chcesz? Ono niestety niszczeje. Prześladowania, cierpienia zostawiły ślad na tym człowieku. Blizny, niedojadanie, głód, zimno w innym miejscu pisze, doświadczył wielu rzeczy. To obojętne dla ciała nie jest. my dzisiaj dużo bardziej jesteśmy porcelanowi. Jak ktoś o sobie tak nie myśli, to tym bardziej jest porcelanowy. Delikatni tacy, że tylko coś już jest niedobrze. Coś nie tak, niedospany człowiek, czy niedojedzony, czy to, czy tamto, już my jesteśmy nieszczęśliwi. A papeł mówi, a moje uciski to jest... Ale co jest ważne? Gdy bowiem patrzymy na to, co widzialne, to jest inaczej, lecz na to my patrzymy na to, co niewidzialne, to bowiem co niewidzialne jest wieczne, a to, co widzialne, jest doczesne. Ale to jest niewidzialne. Jak można patrzeć na niewidzialne? No właśnie w nadziei.
Oczami wiary.
Oczami wiary, ale w nadziei. W nadziei. Błogosławieni, którzy nie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, a uwierzyli. Nadzieja to jest nasza kotwica. Lepiej być przy brzegu, niż dryfować. Wnioski. Słucham. No, masz wniosek?
Tak, mam.
Proszę.
Mam, dlatego chcę się wypowiedzieć.
Proszę. Wniosek dla siebie. Nie dla mnie, dla siebie wniosek. No, dla siebie wniosek jak najbardziej możesz podać.
Okej, okay, no bo ja też rozumiem się tej kotwicy, jakby. Dla mnie kotwica jest czymś takim bardziej jakby stabilnym niż lina, na przykład. Co gdzieś tam tak myślałam, że no, z liną może być różnie, że nie wiem.
A widziałeś, jak kotwica trzyma statek?
To jest dobre pytanie.
No to warto to sprawdzić.
Sprawdzę to.
Kotwica to jest balast pewien, który leży na dnie. Do niego jest przyczepiona łańcuch, który jest z drugiej strony zablokowany na statku. I to jest kotwica. To jest kotwica. Warto się zainteresować tym. A wniosek dla ciebie, bo to nie był wniosek, to spostrzeżenie pewne, jakieś wątpliwość. A wniosek dla ciebie? Jakiś masz z tego wniosek dla siebie?
Może Bóg jest taką kotwicą.
No, czytaliśmy, że nadzieja jest
nadzieja,
tą kotwicą.
Nadzieja.
Nadzieja jest tą kotwicą, tak. No dobrze, a jeszcze jakie wnioski macie?
Gdy mamy okazję, to dzielmy się tą nadzieją, bo wiemy, że to jest właśnie ta jedyna niezniszczalna, trwała rzecz, która no, daje tą nadzieję i my ją znamy. Bóg nam ją objawił, uwierzyliśmy w nią. Widzimy, że w naszym życiu i w życiu wierzących ma moc, więc dzielmy się tą nadzieją.
Tak.
Dobrze. Dawajmy, pokazujmy, gdzie ta kotwica jest, gdzie jej szukać.
No właśnie. Dzielmy się, ale nie puszczajmy tej kotwicy. Bo czasami jest tak, że człowiek się z czymś dzieli,
a sam puści.
Potem ten, co się podzieli, trwa, a on się puścił. Także dzielić się trzeba, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby samemu się tej kotwicy trzymać, żeby być przykładem. Mhm. Tego, co się dzieli, bo czasami człowiek się dzieli czymś, ale jego życie to jest dryf. Ale dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia? Wnioski? Im dłużej trwa oczekiwanie, tym ciężej jest czekać. Gdy spełnienie oczekiwanego odwleka się, nadzieja może wątleć. A to już się nie stanie. Tyle czasu. Przedłużające się cierpienie i problemy nadwyrężają wiarę i cierpliwość oczekiwania. Cieszyć się z małych cudów w Twoim życiu. Ciesz się z małych cudów w Twoim życiu. Bóg żyje i jest obok. Dostrzegajmy Boże działanie na co dzień. To nam będzie dodawać sił. Bóg działa w naszym życiu. I to nam będzie dodawać sił, że nie zostawił nas, tak jak mówi Jeremiasz. Pan jest. On nie zostawił, nie opuścił mnie. Dlatego warto się cieszyć z małych rzeczy, z tego wszystkiego, co Bóg przeprowadza. I nawet w trudnej chwili to jest bardzo ciężkie, bo łatwo jest o tym mówić. Trudniej jest to zrobić, kiedy taka chwila przychodzi. Ale Jeremiasz w całym swoim bólu powiedział, ale żyje. Przyjdzie dzień, gdy nadzieja stanie się faktem dokonanym. Będzie tak. Ale niekoniecznie za Twojego życia. Bo jesteś tylko cząstką całości. Ale ważną cząstką całości. Zastosowanie. Jak się ma sprawa z Twoją nadzieją? Jak się ma sprawa z Twoją nadzieją? Czy pojawia się w Twoim życiu dryf? Dryf. Wiemy, co to jest dryf? Jak sobie radzisz w drodze do chwili, gdy obietnica się ziści? Jak sobie radzisz w tej drodze? Bo nasze życie to jest pewna podróż do obietnicy, do zrealizowania się tej obietnicy. Czy trzymasz się tej kotwicy w drodze do tego miejsca, gdzie jest Chrystus Najświętszego? Czy jest to droga gładka, czy wyboista? Jak postrzegasz wyboje, jeśli są? Jak często boli cię serce, jeśli boli? Bo Salomon mówi, że jak nadzieja się przedłuża, to serce boli. Gdy małe nadzieje się spełniają, czy się z nich cieszysz? Czy potrafisz i dostrzegasz Bożą łaskę w Twoim życiu? I my żyjemy w takim momencie, w takim miejscu, że mamy różne problemy i trudności. Różne, naprawdę różne, słuchajcie. I nie zamierzam tutaj nawet jak gdyby ich ustalać, ich wielkości, ich powagi, ich trudności, bo one są bardzo subiektywne. Natomiast mamy za co dziękować. Bezwzględnie mamy za co dziękować. Śmierć w ciepłym łóżku jest błogosławieństwem. Dla tych, którzy przeżyli coś gorszego. Przeżyli cierpienie, przeżyli mękę, torturę. Śmierć w ciepłym łóżku jest błogosławieństwem. Ale jeśli ktoś spojrzy na to z drugiej strony, to powie, żadna śmierć nie jest błogosławieństwem. Bo ja chcę żyć. Żadna choroba nie jest błogosławieństwem. I to prawda. Zależy, z jakiej strony na to spojrzysz. Ale to wciąż są sprawy, które dotyczą tego życia, a nie wiecznego. Inaczej się patrzy na nasze życie tu i teraz. Z perspektywy nadziei i z perspektywy dryfu. Inaczej zaczyna wyglądać życie. Straszniejsze jest, gdy jest dryf. Inaczej to wygląda, gdy jest silne trzymanie kotwicy. Paweł mówi, to są małe uciski w moim życiu. Paweł nie ocenia waszych ucisków, moich. On nie ocenia ucisków wierzących. On ocenia uciski jego i tych, którzy z nim przechodzą to. On mówi, to są małe. Ma prawo powiedzieć o swoich małych, bo on je tak odczuwa. To jest subiektywne odczucie moich doświadczeń. Ja mogę o swoich doświadczeniach powiedzieć małe, a ktoś powie, jak on to wytrzymuje. Ale tak samo możesz powiedzieć na czyjeś, powiedzieć, a coż to za problemy? Ale wtedy ty masz problem, ponieważ nie wiesz, co ten człowiek czuje. Oceniaj swoje. Ale nie licytuj się. że ja to jestem taki, że ja tu znoszę, a on to, a ty to, zobacz ja, co to u ciebie tam. To niczego nie wnosi. To jest pycha. Ale nie nadzieja, nie wiara, nie miłość, tylko pycha. Ale pamiętajmy, łatwiej jest, kiedy nadzieja jest żywa w naszym sercu i w naszym wnętrzu, jeśli trzymamy się tej kotwicy, niż kiedy zaczynamy wątpić, bo wtedy życie jest straszniejsze. Straszniejsze jest, bo tracimy nadzieję. Piękne może być dalej, bo są i miłe, i niemiłe sytuacje. Ale jest straszne, dlatego że tracimy to, co jest wieczne. Co jest wieczne. Co cię motywuje do trwania w nadziei? Jeśli macie nadzieję, to co was motywuje do trwania? Co? Co was motywuje do tego, żeby się trzymać tej kotwicy? Jak silna jest to motywacja? Jak łatwo ją zburzyć? Jak łatwo ją naruszyć, tą motywację? To, co wam daje siłę do tego? Jak łatwo jest to wzruszyć? Jak to jest twarde, jak to jest kruche? Warto się nad tym zastanowić. Co mi daje siłę? Ale też o tym powiemy za tydzień troszeczkę. Bo lekcja będzie też o naszej drodze. Troszeczkę z innej strony. Czy ktoś chce coś dodać do tych moich
się nie zastanawiałam nigdy głębiej nad tym, a to sprawiło, że przez chwilę się zastanawiałam, no nie?
Dziękować za każdy dzień.
No.
Super.
Jakby to tak gdzieś...
Ale do tego nie trzeba być wierzącym. To można robić bez nadziei. Paweł mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, to nasze życie jest teraz w Chrystusie, ale że ono jest tylko teraz w Chrystusie, to najmarniejsi z ludźmi jesteśmy. Bo Chrystus to nie tylko życie tu i teraz. Dobrze jest dziękować za każdy dzień. Ale jeśli nie ma tej nadziei wiecznej, to jesteś najbiedniejsza z ludzi. Będziesz dziękować, ale co z tego?
No właśnie, a później przyjdzie śmierć.
I koniec. I już nie będziesz dziękować. Więc dobrze jest dziękować za każdy przeżyty dzień. To jest Boża łaska. Ale ja mówię o czymś więcej. Ja mówię o tym, co jest siłą napędową, żeby przeżyć życie. A nie tylko jeden dzień. Nie żyć z dnia na dzień, a żyć nadzieją na wieczność.
No właśnie gdzieś tak tu umknęło mi cel taki główny właśnie.
Ja nie mówię, żeby nie dziękować. Każdego dnia jest za co Bogu dziękować. Już sam fakt, że żyjemy, jest Bożym błogosławieństwem, bo wielu nie. Sam fakt, że jesteśmy wolni, choć niektórym się wydaje, że nie jesteśmy, to jeszcze nie wiedzą, co to niewola. Bo wielu z nas nie wie, co to jest niewola. Nie wie, co to są represje. Nie poznaliśmy tego nigdy. My sobie tworzymy represje. Ale prawdziwych represji większość z nas, a może wszyscy, nie doświadczyli. Tak jak tu jesteśmy. Mamy za co dziękować? Mamy za co dziękować. Ale to jest wciąż życie tu i teraz. A nadzieja, która daje siłę, to jest nadzieja, która wykracza poza to. Tak jak mówię. I tej nadziei trzeba się trzymać i jej nie tracić. I jeśli ktoś potrafi szczerze powiedzieć za Pawłem, że te uciski, które tu przechodzi, może te uciski to za duże słowo, ale już niech będzie, że to jest mały, chwilowy, no to Boża łaska. Jeśli potrafi tak szczerze powiedzieć. A jeżeli nie, no to musi się zmagać z tymi swoimi nieszczęściami, problemami, tragediami. Ale niech się wciąż trzyma tej kotwicy. Bo Słowo Boże mówi, że to się skończy, a to, co wieczne, to, co niewidzialne, jest wieczne. Czyli nieważne, jak patrzysz na swoje życie, jak je oceniasz, jak jesteś wrażliwy, jak jesteś słaby albo jak jesteś mocny, to się i tak skończy. Wcześniej czy później. Ale nadzieja wykracza poza to życie. I ona jest wieczna. I ona jest najważniejsza. Tak, dlatego nie trać nadziei.
Widzialne jest doczesne, tak.
W takim razie, proszę bardzo, pomódlmy się.